Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry, ze mną w studiu Marzenna Mazur, dyrektorka Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Witam bardzo serdecznie, można dodać już odchodząca, to pierwszy dzień emerytury.
Że już.
Tak, to jest mój pierwszy dzień emerytury, także wstałam raniusieńko, no i przyjechałam do pracy.
No właśnie, to chciałam powiedzieć, że na emeryturze podobno najwięcej pracują ludzie.
Tak, no myślę, że no muszę jakby pokończyć wiele rzeczy, wyprowadzić się tak do końca, żeby pozabierać. No po prawie 40 latach jest trochę tego się nazbierało, a ciągle nie było czasu, żeby tak na spokojnie to zrobić. Także myślę, że w najbliższych dniach uporam się i będę już tylko gościem.
No to muszę zapytać, nie żal pani dyrektor?
Na pewno żal, bo spędzonych cudownych lat, kilkadziesiąt można powiedzieć, blisko 40, dało mi ogromną satysfakcję, wiele radości, poznałam wiele wspaniałych ludzi, wiele wspaniałych miejsc, no ale czasami trzeba powiedzieć już stop i po prostu poczuć trochę taką ulgę, prywatne życie, trochę mniej stresów, gonitwy, wczesnego wstawania. Także myślę, że też spożytkuję ten czas na emeryturze, poświęcając bardziej się sama dla siebie, dla rodziny.
No to ja trzymam kciuki, bo tak jak mówię, z tą emeryturą bywa różnie. Człowiek zaraz sobie wymyśli jakieś dodatkowe zajęcie.
No tak mi wszyscy przepowiadają, że pewno długo nie wytrzymam. Ale to będzie już inny charakter. To już jest tak, nie ma tego obciążenia.
To już bardziej chcę niż muszę.
Tak, właśnie, bo ja już nic nie muszę, jak to się mówi, jak to mawiają emeryci. I wydaje mi się, że już nadeszła taka pora, jakby naturalnie skończyła się kadencja. Ja nie odchodzę dlatego, że nagle zrywam kontakty, tylko właśnie po 7-letniej kadencji już w zeszłym roku sugerowałam, że kolejnej już nie będę startowała, że pora odejść, pora, żeby przyszedł ktoś, kto trochę może też odświeży pewne działania, trochę inaczej będzie.
A nie ma pani, przepraszam, poczucia tego, że oddaje w trochę niewiadome ręce to, co udało się do tej pory zbudować, bo no pewnie zaraz też przypomnimy, co się wydarzyło, choćby przez ostatnią dekadę. No to absolutny rozkwit, rozwój, nie tylko muzeum, które jest w Słupsku, biały spichlerz, czerwony spichlerz, ale to też i Swołowo, i Kluki, więc tych działań, rozbudowy, powiększania się, no tego wszystkiego było naprawdę dużo.
Było to dzięki też oczywiście wsparciu samorządu województwa. My od 25 lat jesteśmy pod ich skrzydełkami, pod ich opieką i trzeba przyznać, że to był bardzo dobry czas.
Nie oszczędzają na nas.
Nie oszczędzają. Pojawiły się też środki unijne, po które my sięgamy, bo zawsze staramy się pisać projekty. To nie jest tak, że tylko wyciągamy rękę, ale prosimy o wkład własny, natomiast jednak te 80, czasami 90% to są środki zewnętrzne. Natomiast wiadomo, że przychodzi nowy dyrektor, tak, nie jest jakby miejscowy, bo z Poznania, ale jest muzealnikiem, pracował w Szreniawie, pracował w Muzeum Narodowym w Poznaniu. A przede wszystkim mamy bardzo dobrą załogę. Ja jestem spokojna o te kierunki, które oni sobie już wyznaczyli, które wspólnie wyznaczyliśmy przez te ostatnie lata i myślę, że na tyle są specjalistami, na tyle są odpowiedzialni, że dadzą sobie radę i jakby dyrektor będzie ich wspierał w tych działaniach. Wiele rzeczy jest zakontraktowanych, także on przychodzi chociażby w Swołowie, zagroda numer 13, to się już dzieje, jest wykonawca. Trzeba tylko dopilnować, żeby to wszystko fajnie się udało, żeby to wszystko dobrze rozliczyć. Na przyszły rok praktycznie budżet mamy ustalony, zadania są wskazane, przygotowane projekty.
To po co dyrektor, przepraszam?
Po to, żeby budował nową strategię, no tak. Tak? Bo ja się kończyła w 25. I już nie chciałam jakby wchodzić w kolejne lata, żeby nikomu nie narzucać. Natomiast mamy kolegium kustoszy, które 18 osób, to są kustosze w naszym muzeum, i którzy będą jakby współpracowali w budowaniu tej strategii. My bardzo chętnie usłyszymy. Dzisiaj jest też takie spotkanie z dyrektora, z wszystkimi pracownikami. Jakie są jego wizje, jakie są jego plany. I myślę, że też umiejętnie pracownicy będą potrafili jakby wyegzekwować czy wpisać swoje działania, swoje pomysły, o których rozmawialiśmy, no szczególnie w ostatnim czasie, jak taka kwoka, trochę matka z takim przesłaniem, bo pamiętajcie, że trzeba utrzymywać te kontakty z muzealnikami, kontakty międzynarodowe. Mamy świetną współpracę z Muzeum Bad Windsheim, ze Środkową Frankonią. Przez lata bardzo fajne projekty realizowaliśmy, że to, co się dzieje, trzeba po prostu trzymać cały czas na wysokim poziomie. No i myślę, że tak się będzie działo. Jestem spokojna o przyszłość tego muzeum.
Podsumowując, pani dyrektor, jaki to był czas dla pani? Najważniejsze.
Bardzo, bardzo intensywny. Mhm. Nigdy nie zamierzałam zostawać dyrektorem. To nie było...
Przypadkiem, rozumiem.
To prawie, że no, tak się zdarzyło, że, że po pierwszym konkursie tak odbywał się drugi i trochę taki był taka chęć też podziałania przy tym białym spichlerzu. Ja miałam dosyć duże doświadczenie po realizacji dwóch projektów dużych, unijnych, w Swołowie, gdzie jakby przetarłam sobie ścieżki, ale też i z całym zespołem, przede wszystkim z finansami, z zamówienia publiczne i wiedziałam, że mogę być pomocna przy przygotowaniu projektu, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Urzędu Marszałkowskiego. No i dzięki temu dostaliśmy dofinansowanie, bo to, że to ma być pod hasłem Witkacy w słupskich spichlerzach sztuki, to było takie sztandarowe hasło, pod którym dopisywaliśmy to wszystko, co zamierzaliśmy pokazać, czyli tą sztukę współczesną, którą mamy i Matejkę, stąd ta nazwa wystaw wyżej pokazywanych na wyższych kondygnacjach. To było w nawiązaniu do Witkacego, bo musieliśmy wymyślać taki projekt, w którym nagle, tak, Witkacy w słupskim spichlerzu sztuki, ktoś wchodzi, a tu Matejko, no to przepraszam bardzo. Więc,
o czym my mówimy,
o czym
tak?
My mówimy, tak. Podkowiński, Kosak, więc to było w nawiązaniu, jakby te bardzo fajne kompozycje witkacowskie wpisują się w dzieła, które mamy, a to na samym piątym piętrze ta wystawa Słupsk, miasto i ludzie, to trochę takie odwołanie do tego, że Witkacy nigdy w Słupsku nie był, a jest. I tak samo ci ludzie, którzy po wojnie przyjechali po 1945 roku, nie mają tu swoich korzeni, ale są i budowali tą przyszłość, więc jakby...
No ale to też cudowny projekt, który zrobiłyście właściwie we trzy chyba tak naprawdę.
No tak, tak. Znaczy tutaj jeśli chodzi o spichlerz biały, to jednak dużo większa grupa, bo to i wszystkie działy były włączone i konserwatorzy, którzy w projekcie też rzuciliśmy konserwację, tak? Przecież na dwa lata zamknęliśmy ekspozycję witkacowską, Skała Nowe Oprawy. To była naprawdę bardzo ciężka nasza praca, ale dawała nam ogromną satysfakcję, bo spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy, trzeba było przygotować scenariusze, bo to jakby takie doświadczenie miałam po Swołowie, że żeby przygotować potem aranżację, to trzeba, ponieważ to są duże pieniądze, trzeba przeprowadzić przetarg. Żeby przeprowadzić przetarg, musi to mieć jakąś umocowanie prawne. I stąd właśnie konkurs na aranżację, później dokumentacja aranżacyjna, no i później wykonawstwo, bo jestem raczej zwolennikiem budowania projektów przez projektantów. Nie łączyć tego z wykonawcą. Nie zaprojektuj, wybuduj, bo wtedy dosyć łatwo można samemu sobie przyklepać zmiany projektowe. Natomiast jak jest nadzór autorski, który chce, żeby aranżacja, żeby budowa, nawet inwestycja cała była tak, jak oni to zaprojektowali, no to pilnują tego.
Czyli nie na skróty.
Nie na skróty, jest to trudniejsza droga, bo wymaga może więcej takiej koordynacji i spotkań, ale wydaje mi się, że lepsze efekty, bo projektant powie nie, tu nie zmieniamy, ma być tak i koniec, tak? I wykonawca musi się dostosować, bo jak nie będzie miał zatwierdzonych zmian projektowych...
To nie ma odbiorów i nie ma pieniędzy.
To nie ma odbiorów, nie ma pieniędzy i to się tak kręci. Także zawsze jak ktoś zaczyna projekty, czasami przychodzi podpytać, to mówię, że jestem zwolennikiem, żeby to szło dłuższą drogą troszkę, ale jednak projektanci mają też większe doświadczenie w szukaniu różnych takich rozwiązań, no i jakąś tam wizję, którą później chcą, żeby wykonawca wprowadził w życie.
Te pani wizje, jeśli chodzi o Muzeum Pomorza Środkowego, one się zmieniały przez ten czas, kiedy była pani...
Na pewno, bo same dyrektor. Muzea się zmieniały, tak? Ja jestem jeszcze podjęłam pracę w czasach, kiedy chodziło się w kapciach, kiedy nie było komputerów.
Te kapcie, przepraszam, to muszę dygresyjnie, z Kasią Maciejewską, za każdym razem, jak rozmawiamy o muzeum, to ja mówię, że ja jestem pokoleniem, które chodziło w kapciach.
Tak, ja byłam właściwie ostatnią bastionem broniącym kapci, ponieważ pracowałam pracowałam w dziale etnografii w Munie Zamkowym i po prostu jak widziałam te grupy młodzieży chodzące w glanach po tych pięknych, błyszczących podłogach, parkietach, no ale ostatecznie pokonano mnie, kazano zlikwidować. I ubolewam, bo te podłogi co rusz musimy
odświeżać,
tak. Doprowadzić do takiego wyglądu fajniejszego. Natomiast też się zmieniały nasze oczekiwania społeczne. Kiedyś muzeum było bardziej traktowane prawie jak taka świątynia, tak mniej może dostępna, a ja myślę, że bardzo się muzeum utworzyło i ludzie śmielej przychodzili poprzez tą imprezę Noc Muzeów, bo to dla mnie jest ewenement, że my cały rok mamy jeden dzień bezpłatny i można przyjść do muzeum spokojnie zwiedzić. Natomiast w Noc Muzeów przychodzi 1500 ludzi w tych kilka godzin. Tak odważniej jakby, tak, zaglądają w różne zakamarki. Nasze wystawy, no staramy się przygotować tak, żeby to było interesujące. I generalnie muzea też mocno poszły w edukację. Zawsze było, ale bardziej oprowadzanie. Czasami jakieś projekty organizowaliśmy z rękodzieła, czy właśnie no, giełdące zawody. To był też taki duży program ministerialny. Natomiast w tej chwili jest to edukacja taka regionalna i myślę, że siłą naszego muzeum jest to, że to pracownicy opracowują, wymyślają koncepcję prowadzenia zajęć, warsztatów, nikt im nie narzuca.
I nie zatrzymuje, to jest
ważne. I nie zatrzymuje, tak. Ja zawsze mówiłam, nie mówcie, że się czegoś nie da, bo nie ma pieniędzy. Wy tylko powiedzcie, co chcecie robić, a pieniądze, no to już pomyślimy i na pewno zdobędziemy. I myślę, że to jest też taka nauka płynąca, że nie ma rzeczy, tego też uczyli mnie moi mentorzy, nie ma rzeczy tak do końca niemożliwych. Wszystko się da zrobić, jeśli się chce, jeśli się wierzy w to przede wszystkim. My przecież organizowaliśmy wyjazdy na targi turystyczne do Norymbergi, gdzie jechała setka ludzi. I tak się dzieliliśmy tą pracą, że ogarnialiśmy, wszyscy byli zadowoleni, jakieś projekty wymienne do nas przyjeżdżali Frankończycy i dawało nam to ogromną satysfakcję. Ogromną też pracę, bo to praca muzealnika nie kończy się o godzinie 16 czy 18, szczególnie merytorycznych, bo każdy z nas przygotowując katalogi, wystawy, aranżacje tych wystaw, no siedzi w domu i dłubie wieczorami, zastanawia się, wymyśla, jak to zrobić, żeby było atrakcyjne. Także myślę, że, co powtarzałam też już nieraz, do muzeum się przychodzi albo na rok, dwa i ktoś mówi, to chyba nie dla mnie. Albo się zostaje właśnie lat 30, 40, niektórzy 45, co wydaje nam się takim, ja wiem, krótkim okresem i jak się oglądamy wstecz, to ciężko mi samej uwierzyć, że to blisko już 40 lat spędziłam w Słupskim Muzeum i bardzo się z tego cieszę. To była wielka przygoda, wielka pasja i myślę, że dalej gdzieś tam uczestniczyć w tych wydarzeniach muzealnych na pewno będę, bo też to moje pokolenie, my takimi pokoleniami przychodzimy i właściwie moje koleżanki też już przeszły na emeryturę, więc ja do nich dołączam. Utworzyliśmy na koniec jeszcze koło emerytowanych pracowników muzeum.
O, pięknie, tak. Proszę bardzo.
Mieliśmy już komitet taki założycielski. I będziemy się spotykać, bo w sumie przecież nie musimy czekać, żeby nas zaproszono, bo my jako koło możemy poprosić o spotkanie, o prowadzenie po muzeum, po nowych wystawach i spędzić czas przy kawie, herbacie. Już jak było to spotkanie właśnie pracowników emerytowanych, no to przekazałam informację, jakby to miało wyglądać. Omówiliśmy regulamin, wybraliśmy zarząd. I tak po godzince, półtorej, no to ja już tak, no bo jednak tam czekają dokumenty, a emeryci mają czas.
No mogą
i
posiedzieć.
Myślę, że ja będę korzystała właśnie z tego już czasu, że jak przyjdziemy, to możemy sobie posiedzieć przy kawce, porozmawiać, powspominać, bo zawsze tych anegdot jest trochę i chcemy się trzymać razem, tym bardziej, że ostatnimi czasy sporo ludzi odchodziło tak sukcesywnie na te emerytury i myślę, że to będzie
czyli silna
fajne.
Grupa pod silna wyzwaniem, grupa. Rozumiem.
No, słupskich emerytów jest 47. Także to jest już, no wiadomo, że nie wszyscy się pewno włączą, bo niektórzy krócej pracowali, ale niech to jest 20-25 osób, to jednak my możemy tym młodym przekazać różne anegdotki. Zresztą na pożegnaniu w Aureusie pracownicy zrobili mi niespodziankę, bo nagrali taki film a la kronika, polska kronika filmowa. No i ku mojemu zdziwieniu teksty, które tam padały, opowieści, no to były opowieści, które ja im w kuluarach opowiadałam i okazało się, że oni sobie skrzętnie notowali po to, żeby ładnie później to przekazać, także miałam ogromną niespodziankę z ich strony i naprawdę bardzo im dziękowałam za takie, za takie właśnie miłe gesty, bo myślę, że odchodzę w takim poczuciu jednak sympatii.
No fajnych ludzi tam, jeśli kolokwialnie można tak określić, zebrała pani wokół siebie. Rzeczywiście tych działań, które w przestrzeni nie tylko muzealnej pojawiają się, bo także przed, no to tak jak mówiłam, i Swołowo, i Kluki, ale to ciągle muzeum, drodzy państwo, tu bezdyskusyjnie. Natomiast no, ja bywam u was, tak? Bywam też przy okazji warsztatów, spotkań, ferii, które są organizowane, gier miejskich, że tak powiem, przebierania się za księżniczki i rycerzy. To jest przecież etnomłyn też.
Tak,
i spotkania. Tak, z Magdą Lesiecką. No, można by w nieskończoność tak naprawdę. To, co chciałabym, żeby wybrzmiało, żeby pani też usłyszała, że nie zdarzyło się, że był u mnie człowiek od was z muzeum, który nie opowiadał z pasją o swojej pracy.
Tak, to jest wielki sukces naszych pracowników, myślę samego muzeum, że jesteśmy otwarci. No i dyrektor Jaroszewicz, tak, nigdy nie był blokadą w wielu działaniach.
Tak, to prawda.
Trzeba powiedzieć. I tak samo ja, zawsze otwarcie, jeżeli ktoś przychodzi z jakimś pomysłem, to mogę tylko przyklasnąć i powiedzieć, okej, rób, a my tam się będziemy o pieniądze martwić później.
Tak, ale też to, co chciałabym powiedzieć, to, że te czasy, w których pani była dyrektorką muzeum, były trochę łatwiejsze niż te, w których dyrektorem był pan Jaroszewicz, bo świat się trochę otworzył, bo rzeczywiście dostępność w pozyskiwaniu środków.
Tak, oczywiście, to jest bezwzględne.
Absolutnie nieporównywalna, prawda?
Tak, tak, to pojawiły się szanse. Ja pamiętam, jak z wielką obawą jeszcze dyrektor Jaroszewicz, bo to przecież za niego przejmowaliśmy zagrodę numer 8 w Swołowie. Tak. Miał ogromny dylemat i wszyscy w pracy, starsi pracownicy, no często byli przeciwni. Mówi, po co? To przecież taka rudera, już ile lat kluki budujemy, nie ma pieniędzy. Ale to już była perspektywa pojawienia się środków unijnych. I namawiałam dyrektora, że spróbujmy, bo piękna zagroda, piękne miejsce. Mówię, my przecież wiadomo, że poszukamy środków zewnętrznych. To nie pójdzie z jakich innych, tylko środki unijne. I zaczęłam jeździć na różnego rodzaju szkolenia, spotkania, gdzie uczyłam się, w jaki sposób przygotować projekty, gdzie osłuchałam się z zasobami ludzkimi, które dziś często się pojawiają. Natomiast no te 20 kilka lat temu to było takie, o czym my mówimy?
Jakie zasoby
jakie
ludzkie?
Jakie zasoby ludzkie? Po prostu pracownicy. Czemu nazywamy zasobami ludzkimi pracowników? Czemu mówimy, że to będą działania, priorytety? Ja w ogóle nie do końca wiedziałam, o czym się tam mówi. Natomiast to byli bardzo dobrze osoby przygotowane do szkoleń, które jakby, których wskazówki bardzo mi pomogły, że należy budować projekt od przede wszystkim pomysłu i odpowiedzi na pytanie po co. Tak, nie budujmy pustych skorup, bo wiele takich było też inwestycji, gdzie się robi tak, no bo jakieś pieniądze są na tamto, więc weźmy, zróbmy świetlicę, a potem ona stoi pusta, bo nie ma pieniędzy na animatorów, jakby nie ma pomysłu na to, co tam robić, nie przeprowadzono analizy rynku, czy jest potrzeba budowania takich obiektów i myślę, że muzealnicy zawsze wiedzieli, po co chcą. My konkretnie określaliśmy potrzeby i jakby projekty budowane do tych potrzeb pozwalały nam uzyskać jednak wysokie lokaty i z tego się bardzo cieszyłam. Nauczyli mnie, że należy przygotowywać dokumentację, mieć gotowe pozwolenia, jak to się mówiło, safe, w którym będziemy sobie składać to, co chcemy robić w jakichś priorytetach kolejnych. Jak tylko pojawia się jakiś program, to po prostu dopasowywać te projekty, uaktualniać, wiadomo, kosztorysy, no przede wszystkim jak to infrastruktura, żeby nie w momencie, kiedy pojawia się, że aha, można pozyskać jakieś środki, to dopiero wtedy zaczynamy myśleć, co my moglibyśmy tutaj zrobić, jak skorzystać z tych środków.
No tak, bo potem czasu brakuje, żeby
brakuje
to dopiąć.
Brakuje czasu, bo to trzeba, tak mówię, i przeprowadzić analizę jakąś rynkową, analizę kosztów, bo tak jak Urząd Marszałkowski, kiedy starałam się zawsze o wkłady własne, czy koncepcje, jeździliśmy, to słyszałam często od skarbnika, który zresztą cudownie trzymał wszystko w ryzach i dziś mamy do siebie ogromną sympatię, to mówił, że też nie chodzi o to, że trzeba dać na remont, bo to jest jednorazowy wydatek, ale potem mówi, pani przyjdzie i powie, że pani chce na utrzymanie. No i mówię, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, że nie da się inaczej, tak? Ale też jakby z taką ostrożnością, żeby też no jakby nie zadusić tego projektu, to określaliśmy, ile osób potrzeba zatrudnić, bo to są takie twarde koszty, na które trzeba mieć, ile będzie kosztował prąd, ile będzie kosztować utrzymanie obiektu. Natomiast już na działalność merytoryczną, no to są inne projekty, które można pisać. Poza tym pracownicy mają inwencje, to są ludzie szaleni o wielkich zdolnościach też i manualnych i
ale też przyciągają do siebie tych ludzi i rzeczywiście myślę sobie, że jak pada hasło choćby ferie w muzeum, to tych miejsc już nie ma
właściwie
od ręki, bo teraz, i dzieciaki i rodzice tak, wiedzą, że można jak w dym, zawsze będzie się coś działo fajnego.
Teraz ta akcja wyjście z klasą,
tak.
To no, też pracownicy bardzo otwarci, aż mówię hello, no fajnie, ale wzięli na swoje barki oprowadzenie ponad 80 grup w ciągu miesiąca.
Dużo.
To nawet nie oprowadzenie, a przeprowadzenie warsztatów, które są takie no, nawet na połowę dzielone. No nie zrobimy dla 40 osób. Więc też ich podziwiałam, że im się po prostu chce. Także cieszę się, że można było też ich zarazić taką pasją, dać tą radość z pracy i podkreślać, bo te zarobki nigdy nie są u nas aż takie fascynujące.
Nie są, no to wiadomo.
Ale tak jak przyjmuję nowych pracowników, mamy rozmowy kwalifikacyjne, to temat płacy jest zawsze na końcu i podkreślam, że jest odwrotnie proporcjonalna do satysfakcji, bo jesteśmy otwarci na wyjazdy, na szkolenia. To jest też taki plus, nawet rzemieślnicy, kierowcy nasi przyjdą gdzieś z produkcji i nagle zaczynają u nas pracować i mówią, że to jest inny świat, że może czasami mniej zarabiają, natomiast no jadą, Kraków, Warszawa, tak, to są po wystawy, poznają trochę inną możliwość takiego funkcjonowania.
Inny świat trochę też,
tak, inny świat
myślę
po prostu.
Sobie.
Tak, tak, to nie jest produkcja, gdzie się stoi.
Tak. I wbija gwoździe, przepraszam.
Na przykład przez cały dzień, także no. Tu bardzo, bardzo się cieszę i staram się, jak tylko chcą gdzieś jechać na szkolenia, póki im się chce, bo potem to już człowiek im starszy, to może już niekoniecznie po 30 latach musi wszędzie być, ale właśnie na jakieś konferencje, które bardzo otwierają też perspektywę widzenia, jak funkcjonują inne muzea. Oni przyjeżdżają, czasami przychodzą opowiadać o jakiejś konferencji, że tak się naładowali właśnie taką energią, że mają tyle pomysłów, im się zrodziło. No i to może tylko cieszyć, że po prostu wykorzystują ten potencjał, że to nie jest tylko wyjazd dla wyjazdu, tylko po prostu przekładają to później na pracę, bo taka otwartość musi być dla społeczeństwa, ale dla siebie samych. Ja mówię, każdy z nich się rozwija.
Mówię, no poszerzanie kompetencji własnych
jest, które im zostają. Tak? Także się z tego bardzo, bardzo cieszę, że ten zespół naszych pracowników, ale też oczywiście administracji nie umniejszając, bo bez nich, bez procedur, które nas obowiązują, no też by było ciężko. Finanse, które muszą stać na straży środków finansowych, żeby nie popłynąć.
I, tak? I pociągać za te sznurki, jak te projekty wymykają się i pomysły spod kontroli zakładam.
Hola, więc często właśnie tak to wygląda, ale wspólnymi siłami dużo rozmawiamy, odbywają się narady, spotkania, więc myślę, że każdy ma wiedzę, co kto robi. Organizujemy też, myślę, że to jest taka wartość dodana. Zachęcałam, żeby to było kontynuowane. Od kilku lat mamy takie roczne spotkania seminaryjne, wewnętrzne, jak my to nazywamy, gdzie od 9 do 15 wszyscy się prezentują, wszystkie działy. Wręcz siedzę z dzwonkiem i mówię, kończymy, bo następni czekają. Tyle chcą powiedzieć i pokazać o swojej pracy, bo powiedzmy w oddziałach, nie wszyscy. Ja wiem o wszystkim.
Ale to jest fajne.
To jest bardzo
super
fajne.
Pomysł.
Cudowne prezentacje. Dzisiaj, wiadomo, komputerem można też fajnie zaprezentować siebie. Robią to z wielką pasją. No i wręcz muszę stopować, że słuchaj, no twój czas minął, pół godziny następny.
Okrutne.
No, już kończę. I tak, ale to jest, bardzo sobie to cenię, bo pokazują, wszyscy jakby mamy wiedzę, bo to i administracja jest, i księgowość.
No tak, nie ma zaskoczenia, jak ktoś pyta o projekt, to wiadomo, do kogo skierować.
Tak, a poza tym jakby też widzą swoją pracę, bo administracja też pokazuje, że przygotowują, przez ich ręce przechodzą tysiące dokumentów. Księgowe to wszystko muszą zaksięgować. Ja oczywiście muszę wszystko podpisywać, więc też siedzę i podpisuję czasami pół dnia. Natomiast jedni wtedy więcej wiedzą o drugich, bo jak jesteśmy oddziałami trochę oddzielonymi, no nie wszyscy gdzieś tam bywamy. Ja bywam wszędzie, więc mam wiedzę, co pracownicy robią, jakie projekty, bo też ustalamy. Natomiast sobie cenię to, że wszyscy pracownicy merytoryczni spotykamy się i mają okazję zobaczyć, że a nie, ale w tej pracowni to konserwatorskie, jakie cudowne rzeczy robią.
No tak, bo często jest tak, że deprecjonuje się pracę innych. No, Polacy w ogóle mają tendencję do tego, żeby uważać, że to, co oni robią, jest najważniejsze.
Dokładnie. A tutaj nagle widzą, że mnóstwo zajęć, że ci zrobili tyle zajęć. My średnio rocznie robimy we wszystkich oddziałach ponad 700 zajęć, warsztatów, gdzie w Kluki, Swołowo to są zajęcia kilkugodzinne, w Słupsku krótsze, ale po prostu wszyscy, no kilka osób te oprowadzania, te warsztaty, czy kulinarne, czy życie na dawnej wsi, czy tkactwo robią.
No i to pieczenie, albo te popołudnia przed zamkiem z podpłomykami, drodzy państwo, to ja jestem fanem absolutnie. To już Asię Rutkowską tu pozdrawiam, bo to popołudnie przed zamkiem to z kolei jej, że tak powiem, dziecko i rzeczywiście mimo niepogody zawsze widzę, że starają się i czekają, rozganiają te chmury, żeby tam jak
najwięcej się... jak najwięcej się działo.
Absolutnie.
I chcą to kontynuować, bo my też jakby wspólnie z pracownikami, oni mają ogromny wpływ na to, w jakim kierunku idzie muzeum, jakie zadania wykonujemy. My działamy w oparciu o tak zwane plany zadaniowe i my już w kwietniu każdego roku przygotowujemy plan na rok przyszły. A więc każdy pisze, jakie chce robić imprezy, jakie wystawy. No wystawy to w ogóle takim dwuletnim właściwie dystansem musimy przygotowywać, bo czasami to trwa, tak jak z Sestryjeńską ponad dwa lata. Czy ołtarz z Bukowa Morskiego, projekt czteroletni, żeby można go było zaprezentować. Ja oczywiście szukam środków, bo też przychodzą, że a będzie drożej, a trzeba na kopię wydać. No to od tego jest też Urząd Marszałkowski, żeby do nich zapukać i tą życzliwość od nich mieć. Ale wszystkie publikacje, które są, my to wszystko dostajemy zbiorczo, potem oczywiście siedzimy z panią główną księgową i staramy się dopasować budżet tak, żeby starczyło na wszystko, zmniejszyć coś, zmniejszyć te środki, albo tak jak powtarzam, wpisana wartość, że nie wiem, impreza będzie kosztowała 20 tysięcy, mówię, napiszecie wniosek, to będzie wkład własny, to możecie nawet na to 100 tysięcy pozyskać, tak, jeśli się uda. Więc jakby tu jest ogromna też troska, chęć i każdy później jakby pilnuje tego swojego budżetu, że no tak, ja tu zaoszczędziłem na tej imprezie, to chcę do tej dołożyć. Nie rozumiejąc do końca czasami, że...
Nie zawsze się to da.
Nie zawsze się to da, bo my działamy, jeśli zarobimy, bo to jest właśnie to, że często się ludziom wydaje, że my żyjemy jak pączki w maśle i dostajemy na wszystko. Tak nie jest. My przez to, że sprzedajemy bilety, sprzedajemy wydawnictwa, sprzedajemy bilety na imprezy, to dzięki temu możemy się rozwijać, bo gdyby nie to, no nie da się dzisiaj za darmo, bo my musimy ponieść te koszty.
No tak.
Na te koszty nie dostajemy środków, my dostajemy na utrzymanie i też nie w 100% takie typowe. Ochrona, to są potężne pieniądze, energia, ogrzewanie, płace. Przy setce ludzi to są bardzo duże pieniądze. Świadczenia socjalne, więc
no,
wszystkie
pochodne,
takie
wszystkie,
pochodne,
tak.
ZUS-y i inne rzeczy. No, tak. Natomiast na działalność merytoryczną to my mamy z tak zwanych przychodów. A na te przychody składa się właśnie sprzedaż biletów, warsztatów, więc jesteśmy czasami no, tacy nieugięci, że no, no musimy po prostu zarabiać, bo inaczej to, no to skąd wziąć, tak? No też nie może muzeum popłynąć.
No nie, ja to zawsze mówię, że z pustego i Salomon nie naleje.
Tak,
więc...
a często ktoś przychodził, czasami taki poirytowany, bo gdzieś słyszeli, że tu będzie za darmo, ja mówię, ale niech pan potraktuje, że pan jest sponsorem. Że wkładając te 20 zł,
no też chciałam powiedzieć, że te bilety też nie są w takiej cenie, żeby...
Że się nie da, prawda?
Dokładnie.
Bo często jest tak, że grupy przyjeżdżają, a jakby taniej. No dzisiaj też są te 800+, więc co miesiąc, tak? A co miesiąc do nas nikt nie przychodzi. Natomiast wychodząc od nas, jadą do McDonalda i tam się nikt nie pyta, że trzeba zostawić 30 zł.
No to 30 powiedziałabym najmarniej pewnie.
Więc staramy się tak zachęcać, że mówię, jesteście po prostu sponsorami rozwoju tej kultury, tradycji. Dzięki temu możemy przygotować i fajne ekspozycje, tak, wydawnictwa, publikacje, dużo przecież darmowych ulotek, a no zawsze jest ten jeden dzień, bo to wynika z ustawy o muzeach, dzień bezpłatny, na który można skorzystać. To jest u nas bardzo duża grupa, która też korzysta z tych, przychodzą, ale wtedy za oprowadzanie jakieś tam inne rzeczy, publikacje można kupić, więc to się fajnie kręci. A tak jak pani mówi, nasze bilety w porównaniu, bo jeździmy przecież po innych muzeach, to nie są takie aż zabójcze.
No, wystarczy do teatru w Warszawie, drodzy państwo, pójść. Choćby.
Tak.
Czy do muzeum w Warszawie, tak?
Tak, tak.
Czy w Trójmieście.
Malbork, który potężne pieniądze, no ale tam bilety są po 120 zł i jest oczywiście co oglądać. Jest to też ogromne dziedzictwo kulturowe. Ale myślę, że wspólnymi siłami i mówię, wrzucając, my też skarbonki zbieramy na zakup muzealiów, bo też się powiększamy i dzięki temu te nasze kolekcje takie unikatowe często mogą gościć w naszych przestrzeniach i dla przyszłych pokoleń. Często ktoś mówi, po co wam właściwie tyle tych zabytków, a potem po magazynach i wołacie, że magazyny musicie urządzać. Ale takie jest przesłanie muzeów, taka jest misja, gromadzenie, konserwacja, udostępnianie zbiorów. Gdyby nie nasi poprzednicy z lat 60., 70., no nie mielibyśmy właśnie takiego Matejki, nie mielibyśmy Wyczółkowskiego, nie byłoby Witkacego.
No tak, a tu jeszcze przecież cała masa ludzi, którzy się dokładają i z dumą przekazują wam na przykład stowarzyszenia.
Bardzo dużo mamy darów.
Prywatni, tak, darczyńcy.
Tak, bardzo też cenne. Myślę, że ta wystawa Słupsk, Miasto i Ludzie otworzyła też oczy wielu mieszkańcom Słupska, że u nas, jak jest już coś trafi, jak komisja to zatwierdzi i weźmiemy nas do swoich zbiorów, to jest na tak zwane zawsze, tak, bo jest wpisane w księgę, zawsze można do tego zerknąć. My też wypożyczamy, jesteśmy nie tylko użyczającym, tym, którzy wypożyczają do swoich, na swoje wystawy eksponaty z najróżniejszych muzeów, ale też my udostępniamy, bo mamy wiele takich bardzo interesujących zabytków, które są pokazywane. No w tej chwili chociażby dwórnik nasz jest kupiony jeszcze ze środków też ministerialnych. Jest prezentowany w bytowie u kolegów. Także,
a to też jest fajne, że można się...
Tak, my się wymieniamy, muzea robią to nieodpłatnie, bo często jakieś stowarzyszenia nam podsuwają, że można, ale oni wołają pieniądze. Natomiast między muzeami my po prostu nie pobieramy opłat od siebie.
No nie, bo ja bym powiedziała, że wy im, oni wam. No
dokładnie,
trochę tak działa, że musimy sobie...
Pewno, że czasami za scenariusze, bo jak czy wystawa była tam potężna wystawa strojów z Łodzi, polskich strojów ludowych, no to jeżeli te eksponaty, one nie są ułożone strojami, tylko tam suknie, koszule, ozdoby, więc ktoś musi z tamtego muzeum przygotować taki scenariusz, dokonać wyboru, więc to są takie jakieś nieduże pieniądze.
No tak, za pracę ludzką generalnie.
No tak. Mhm. No to tak, to jedynie tak funkcjonuje. Natomiast generalnie to nie ma takich kosztów za wypożyczenie, że za miesiąc my musimy zapłacić komuś za to, że pokazujemy te zbiory. To raczej...
Aż żal, pani dyrektor, że pani na tą emeryturę, a czas nam się niestety kończy, a my mogłybyśmy pewnie w nieskończoność, bo tak, to... wchłonęła mnie ta historia, którą pani opowiada. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy także porwie. Drodzy państwo, to tak podsumowując, muzeum czeka na tych, którzy jeszcze nie mieli okazji, a stałych bywalców namawiamy do tego, żeby częściej i z wielką przyjemnością. Czego pani życzyć, pani dyrektor?
No ja wiem, myślę, że zdrowia przede wszystkim, bo okay, trochę szwankowało i też był to powód, że już nie zamierzałam startować w kolejnym konkursie, przedłużać tej mojej przygody. No i myślę, że dalszych pasji, pomysłów na to na pewno się znajdzie wiele. Podróży, bo to zawsze uwielbiałam, stąd też i mój pomysł.
A teraz będzie czasu trochę więcej.
A teraz trochę będzie więcej czasu, bo nie będzie tego pośpiechu i tak jak oni w filmie o tej kronice powiedzieli, że nastąpi teraz czas, kiedy będę się zastanawiać, czy wypić poranną kawę w filiżance, czy w szklance.
No to ja życzę tego i trzymam kciuki, niech się dzieje, niech pani spełnia swoje pasje i marzenia, te, na które zabrakło czasu, bo muzeum pochłonęło od początku do końca. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja również, bardzo mi miło i mam nadzieję, że jeszcze się nieraz usłyszymy
ja też
przy okazji różnych
nadzieję.
Projektów i działań.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.